69 filmów fabularnych, 51 seriali, 33 reklamy, 22 filmy dokumentalne. Łącznie w Polsce od początku epidemii przerwano 182 produkcje. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Konrad, ostatni raz, kiedy zagłębialiśmy się w temat koronawirusa, to było przy okazji naszego odcinka sprzed 3 tygodni poświęconemu sali samobójców. Od tamtej pory bardzo wiele się zmieniło, dosłownie w przeciągu kilku dni. Kilka dni później sala samobójców trafiła na serwis VOD, trafiła na playera, można obejrzeć, wypożyczyć sobie ten film i obejrzeć go w domu za 24,90.
Bardzo dobra cena.
Oczywiście to był tylko początek fali, która napłynęła później. Później pojawił się W lesie dziś nie zaśnie nikt na platformie Netflix. Kilka także amerykańskich produkcji, które trafiło na tego typu platformy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to był efekt zamykania, masowego zamykania kin nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Tak działa epidemia koronawirusa i dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić trochę takiemu ponuremu tematowi. Co się wydarzyło w przemyśle filmowym w przeciągu ostatnich kilku tygodni? Wiem, że na pewno macie już przerost tych informacji, ale obiecujemy, że to będzie tylko ten jeden odcinek i postaramy się już uciec jak tylko się da od tego tematu, ale ten jeden raz podsumujmy to, co się wydarzyło, jak ta epidemia wpłynęła na przemysł rozrywkowy, na przemysł filmowy, żebyście byli na bieżąco.
Wspomniałeś o filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt. To było chyba takie największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o premierę filmu, który miał mieć dystrybucję kinową na platformie streamingowej w Polsce, bo nie było żadnej zapowiedzi, nikt się tego nie spodziewał, więc podejrzewam, że ta umowa była podpisana z dnia na dzień, na szybko, żeby tylko ten film miał jakąkolwiek dystrybucję. W ogóle to stawia producentów w bardzo trudnej sytuacji, bo pieniądze zostały wydane. I teraz jak sobie poradzić w tej sytuacji, żeby te filmy ujrzały światło dzienne, żeby cokolwiek na nich zarobić? Tym bardziej, że są też umowy sponsorskie, które obligują twórców do tego, że te filmy muszą się pojawić.
20 marca za granicą filmy wytwórni Universal, czyli Niewidzialny Człowiek, The Hunt oraz Emma. Dwa z tych filmów mogliśmy oglądać w naszych kinach. Trafiły do internetu na platformę VOD zagraniczną, gdzie za $19.99 można było wypożyczyć te filmy na 48 godzin i obejrzeć je w domu. No to jest ewenement, ponieważ jest taka umowa, którą amerykańscy producenci filmowi mają podpisane z dystrybutorami, z sieciami kin. I ona polega na tym, że film od dnia premiery przez 90 dni, jest to tak zwane okno 90-dniowe, 3-miesięczne, kiedy może ten film być pokazywany tylko w kinie, nie może trafić na platformy streamingowe, nie może trafić na VOD, nie może trafić na DVD. Między innymi właśnie o to okno kinowe, tak to nazwijmy, największe boje toczył Netflix przy okazji sezonu oscarowego i jego produkcji takich jak Roma czy właśnie Marriage Story, ponieważ on nie przestrzegał tej zasady.
No jasne, wiemy czym Netflix stoi i wiemy, że on wytacza jakby, on wytycza nowe trendy. Więc no nic dziwnego, że bił się o to, żeby tego okna nie było, no bo to nie jest jego rynek.
Poza tym też bierzmy pod uwagę, że na tym oknie kinowym tak naprawdę najbardziej korzystają właśnie właściciele kin. Kinowe sieci takie jak w Stanach Zjednoczonych AMC czy Alamo Drafthouse, one korzystają na tym, ponieważ one na tym zarabiają. No może nawet nie tyle co na samych filmach, co na ludziach, którzy przychodzą do kina.
Dokładnie, gdyby nie było filmów, gdyby nie było tego okna 90-dniowego, to no, kina by zbankrutowały po kilku dniach. Zostałyby tylko i wyłącznie kina studyjne, które puszczają nam stare, dobre klasyki.
Dokładnie, natomiast sami producenci filmowi, oni te zyski z kin muszą dzielić właśnie z kinami. I w związku z tym nie zaskakuje mnie to, że Netflix chciał przeskoczyć ten etap, ponieważ dla niego jakby to była dosyć oczywista sytuacja, tak? My na tym nie będziemy dzielić się zyskami, my możemy to wrzucić do siebie na nasze podwórko, na naszą platformę streamingową i my będziemy z tego tylko i wyłącznie zarabiali. My wyprodukowaliśmy te produkcje, w związku z tym my mamy prawo czerpać wszystkie zyski z tego. Teraz co się okazuje, że sytuacja drastycznie się zmieniła. W chwili obecnej kina pozostają zamknięte i najprawdopodobniej zostanie tak przez najbliższe kilka tygodni co najmniej. W związku z tym producenci filmowi muszą znaleźć inne sposoby dystrybucji swoich produkcji i inne sposoby na zarabianie na nich.
Dokładnie. I w tym momencie można odłożyć na bok tę całą grupę, którą są kiniarze i pomyśleć o sobie.
W chwili obecnej, oprócz tych filmów, które już wymieniliśmy, za granicą na platformach VOD można obejrzeć nowy film z Vinem Dieselem, czyli Bloodshot. Niedługo trafi Zew krwi, wcześniej niż to było planowane. Jeszcze jeden taki bardzo skromny film, Never, Rarely, Sometimes, Always. This is the most magical sound you will ever hear. Down beneath the ashes and stone. I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. I think you should try another place. To jest w chwili obecnej najlepiej oceniany film tego roku, jeśli chodzi o serwisy Rotten Tomatoes oraz Metacritic. To jest film, który do kin trafił 13 marca, ale 3 dni później musiał być z nich ściągnięty i teraz 3 kwietnia trafi bezpośrednio właśnie na platformę VOD. I domyślam się, że tych tytułów będzie więcej. I teraz tylko pytanie. Jak na razie to są takie mniejsze tytuły, tytuły z tej średniej albo tej najniższej półki budżetowej.
Właśnie o to chciałem zapytać, o tym chciałem pogadać, bo co z filmami, które są wielkimi blockbusterami, które są tak naprawdę być albo nie być wielkich studiów filmowych amerykańskich i co będzie z dystrybucją tych filmów? Jak wiele może stracić taka wytwórnia jak Warner Brothers czy nawet sam Disney, nie wypuszczając tych filmów do kina?
Mówiliśmy 3 odcinki temu na temat przesunięcia premiery nowego Bonda na listopad. Zaraz po tym nadeszła cała fala po prostu przesunięć tych wielkich, wielkich produkcji, Szybcy i Wściekli, druga część Cichego Miejsca, Mulan. Zastanawialiśmy się nad tym, czy Mulan nie zostanie przesunięty, został przesunięty.
Kto by pomyślał, Nowi Mutanci.
Wonder Woman, druga część, który miał się premierować 5 czerwca.
In the Heights, którego nie możemy się doczekać.
Czarna Wdowa, Kobieta w oknie, David Copperfield. Wszystkie filmy, które miały premierować się w maju, już teraz filmy, które miały premierować się w czerwcu czy w lipcu, takie właśnie jak Wonder Woman czy kontynuacja Minionków, też już zostają przesunięte ich premiery na późniejsze terminy. I teraz pytanie, jak długo można to przesuwać? Drugie pytanie, czy będzie miejsce, żeby te wszystkie filmy pojawiły się w kinach i czy ten natłok premier, które w pewnym momencie po prostu się wytoczą, nie będzie szkodził?
Oczywiście, że będzie szkodził. Oczywiście, że każdy z nich zarobi dużo mniej niż to było planowane. W każdej z tych wytwórni filmowych siedzi jakaś mądra głowa albo sztab mądrych głów, które ustalają, słuchajcie, tego i tego ten film wchodzi, bo zarobi najwięcej. Teraz ta sytuacja obróci się o tyle, że ten film po prostu trzeba będzie wypremierować, żeby cokolwiek na nim zarobić. Tylko, że na pewno zarobi mniej, bo wszystkie te filmy pewnie... Tych piątków nie ma tak dużo w roku i trzeba będzie te filmy jakoś poupychać. W jaki sposób ludzie będą zachęceni? Ja przeczytałem gdzieś, że na początku, po tym całym stanie epidemii, pandemii światowej, kina w Ameryce chcą przez jakiś czas być w ogóle otwarte, mieć otwarte pokazy filmowe, żeby ludzie po prostu do tego kina przyszli, kupili popcorn, kupili napój, żeby po prostu przyzwyczaili się znowu do tego, że w kinie jest bezpiecznie.
Tak, ponieważ dochodzi jeszcze właśnie ten kolejny element, czyli tego, że ludzie mogą, pomimo tego, że kina się otworzą, pomimo tego, że epidemia zostanie zakończona, ludzie będą mieli obawy, przynajmniej na początku,
objawy,
jeszcze chodzić do kina, chodzić w miejsca publiczne. W Chinach, w których epidemia już powoli dobiega końca, w czwartek ogłoszono, że 205 kin zostanie otwartych w ten miniony weekend. No i co się okazało? Okazało się, że to była fake news, ponieważ to była pochopna decyzja i ostatecznie Chiny się z tego wycofały, ale...
Czyli rząd chiński zachował się dokładnie tak jak Disney Plus, ogłaszając, że będzie się premierował w Polsce w wakacje. Do niektórych mogła dojść informacja, że Disney Plus otworzy swoje drzwi na polskich użytkowników w lipcu tego roku. Niestety to się jeszcze nie wydarzy. Nie mam jeszcze oficjalnego stanowiska od Disneya, kiedy ta platforma w Polsce zadebiutuje, ale można się spodziewać tego, że będzie to dopiero rok 2029.
Dlaczego nawiązałem do tych Chin?
Pierwszy, ponieważ... nie poprawiłeś. 2021.
Wracając jeszcze do tych Chin. Jedno kino się otworzyło i to było... Uwaga. The Zhongjing Golden Palm Cinema in Xinjiang.
The Zhongjing The Cinema Blend in Xinjiang?
Dokładnie to.
A, dobra. No i co? Otworzyli. liczyli, że wszyscy się rzucą na stęsknieni za kinematografią, a tu no, nie do końca. Jednak ten strach był chyba troszkę silniejszy. Może nawet nie strach, tylko zdrowy rozsądek tak naprawdę. No i nikt nie przyszedł i kino musiało zostać zamknięte. No ale wracając do tego Disney Plusa. Zastanawia mnie ta decyzja Disneya, bo podejrzewam, że chodzi o prawa do dystrybucji i to jest główny powód tego, że Disney nie może się po prostu otworzyć na całym świecie w tym samym momencie. No tylko, że tak naprawdę nie ma lepszego momentu niż otwarcie platformy streamingowej dzisiaj tak naprawdę.
Dokładnie. I tutaj mamy kilka danych. To są dane przeprowadzone przez serwis Antenna dla gazety Forbes. I są to dane, które badały okres od 14 do 16 marca. I co się okazało? Że w ciągu tych dwóch dni Disney Plus potroił swoje subskrypcje.
Netflix miał przyrost 47%.
Ale to nic w zestawieniu z serwisami HBO oraz Showtime, które odpowiednio wzrosły o 90% i 78%. Oczywiście wszystkie te dane biorą pod uwagę darmowe okresy próbne, to na pewno też ma duży wpływ.
No, HBO jest tutaj absolutnym zwycięzcą. Ale mamy tu jeszcze naszego małego rodzynka, czyli Apple TV, który ma tutaj, no, przyrost sięgający gwiazd 10%.
Brawo! Czyli doskonale widać, że serwisy streamingowe mają złoty okres teraz. No i zresztą nie ma co się dziwić, jeśli musimy siedzieć w domu i musimy zapewnić sobie rozrywkę, oczywiście, że pierwszymi miejscami, w którymi będziemy jej szukać, to właśnie tego typu serwisy streamingowe.
Większy zarobek mają chyba tylko osoby produkujące maski i tworzące żele antybakteryjne.
I papiery toaletowe. Czy pojawi się taki duży, wysokobudżetowy tytuł, który zapremieruje się właśnie na platformie streamingowej czy na serwisie VOD?
Wydaje mi się, że naturalną rzeczą będzie to, że te premiery będą musiały się pokazać albo na platformach streamingowych, albo na takich typowych pay-per-view, gdzie rzeczywiście to będzie forma biletu do kina i będziesz miał dostęp nie do wielkiej bazy banku, tylko do jednego tytułu.
Zwłaszcza, że dla porównania powiedzieliśmy, że te nowości na serwisach VOD amerykańskie kosztują niecałe $20. Dla porównania, ile kosztuje bilet w amerykańskich kinach?
Średnio między 10 a 13,50 dolara.
No dokładnie, czyli jest to zdecydowanie lepsza propozycja dla wytwórni filmowych. Więcej na tym zarabiają. Poza tym odchodzi też ten pośrednik, czyli właściciele kin, wielkie wytwórnie hollywoodzkie nie muszą już dzielić wpływów na pół i połowa idzie do ich kieszeni, połowa do właścicieli kin. Teraz jakby jeśli wrzucają te produkcje na swoje serwisy streamingowe, no to dochodzi ich ta jakaś tam opłata prowadzenia takiego serwisu, ale całość zysku idzie do ich kieszeni. I teraz pytanie, czy w związku z tym to nie zmieni całego systemu dystrybucji? Czy to 90-dniowe okno nie odejdzie do lamusa? Być może pozostanie przy tych największych superprodukcjach?
Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, dlatego że to rzeczywiście ma sens, w sensie to 90-dniowe okno ma sens w momencie, kiedy te wielkie wytwórnie nie mają swojego portalu streamingowego, a to się za moment zmieni. I w momencie, kiedy Disney Plus, który tutaj będzie absolutnym game changerem, dlatego że to on tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie zerknęli na wyniki finansowe, jest tym koniem, który wygrywa wszystkie gonitwy, jeżeli chodzi o zarobki na blockbusterach. I jeżeli Disney Plus zrobi to, co robi Netflix, czyli że na przykład zrobi premierę kinową jednego dnia, a 2-3 dni później ten film wyląduje na portalach streamingowych, to wszyscy będą musieli iść jego śladem.
Dodatkowo dochodzi jeszcze ten element, że Disney Plus, w przeciwieństwie do Netflixa, czy HBO, czy Showtime, oni więcej teraz tracą, ponieważ Disney, cała firma, musiała pozamykać wszystkie swoje parki rozrywki, a wiadomo, że to też był gigantyczny wpływ do ich budżetu. W związku z tym oni muszą reagować szybciej niż takie HBO czy Netflix.
No tak, no Disney ma naprawdę ucięte. Co prawda, no teraz widzimy, że Disney Plus potroił subskrypcję, więc oni też rzeczywiście w dobrym momencie tę swoją platformę streamingową uruchomili na świecie.
Dobrze, kolejną rzeczą, o którą chcieliśmy z wami porozmawiać, jest wpływ nie tylko na model dystrybucji, ale przede wszystkim na przemysł, na kształt tego przemysłu, ponieważ pamiętajmy o tym, że za wszystkimi tymi filmami, za wszystkimi tymi serialami i produkcjami, które w chwili obecnej zostały przełożone albo wstrzymane na planie, stoją ludzie, dla których jest to zarobek, dla których jest to źródło dochodu i źródło utrzymania i oni w chwili obecnej znaleźli się w dosyć ciężkiej sytuacji. Na początek może rzućmy takie tytuły, które zostały wstrzymane i które plany zostały zamknięte do odwołania. Zacznijmy od seriali.
No, nasza kochana Sukcesja tutaj dostała po łapach.
Barry.
Fargo.
Saturday Night Live przestało nagrywać.
Peaky Blinders.
Drugi sezon Wiedźmina.
The Lord of the Rings, nowe serialowe.
Czwarty sezon Opowieści Podręcznej.
No i znowu tutaj Disney i wszystkie jego produkcje, które będą Marvelowo wypuszczane na portal Disney+.
Kolejny sezon Euforii czy Russian Doll. I to są tylko seriale. W filmach to wygląda jeszcze bardziej przerażająco. Produkcja na planie nowego filmu Baza Luhrmanna, czyli biografii Elvisa Presleya, została wstrzymana. Ta produkcja stała się niesławna z powodu Tom Hanksa, który gra w tym filmie rolę agenta Elvisa Presleya, no i który właśnie na planie w Australii zaraził się koronawirusem razem ze swoją żoną.
Tak, ale już wyszedł z tego. Ostatnio był opublikowany film, jak tańczy na płycie lotniska i dziękuję służbie zdrowia za to, że pomogła mu wyjść z tego bez szwanku. I chciałem sobie zażartować, że Tom Hanks jest tak miłym człowiekiem, że specjalnie zaraził się koronawirusem, żeby wszystkim pokazać, słuchajcie, to nie jest takie złe.
Wiesz co, jestem w stanie to kupić. Kolejna produkcja, która została wstrzymana, co tam masz?
Avatar.
Avatar, na którego już tyle czekamy i poczekamy jeszcze dłużej. Co ciekawe, prace na planie zostały wstrzymane, ale firma zajmująca się efektami specjalnymi do tego filmu, czyli Weta, kontynuuje swoją pracę, czyli można się domyślać, że ten film będzie wyglądał obłędnie.
Uncharted. Uncharted, czyli film na podstawie gry ze studia Naughty Dog. Świetna sprawa, jak ktoś lubi sobie popukać w gierę, no to polecam Uncharted na PS4. No i tu jest bardzo ciekawe, bo tutaj Tom Holland miał szansę się popisać w fajnym filmie przygodowym, a tu dupa. Następny film to Matrix.
Mission Impossible.
Mała Syrenka. Kevin Sam w domu.
Fantastyczne Zwierzęta.
Shrunk.
The Batman.
Ostatni Pojedynek.
Te wszystkie filmy zostały wstrzymane, ich praca na planie została wstrzymana, czyli oczywiście ich premiera także zostanie przesunięta na późniejsze terminy. Wstrzymanie takich prac to oczywiście wstrzymanie wypłat i pracy dla wszystkich pracowników, dla wszystkich technicznych. Bierzmy pod uwagę, że bardzo dużo z tych osób pracujących przy takich produkcjach pracują na zasadzie umowy zlecenia, umowy o dzieło, czyli też mają utrudniony dostęp do finansów, ale także nie mają opieki zdrowotnej itd., itd. Jest to poważny, poważny problem. W Stanach Zjednoczonych ten przemysł filmowy, który jest wart 15 miliardów dolarów, w ciągu zaledwie kilku dni po prostu się zatrzymał i generuje zerowe dochody. W związku z tym rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczy 2 tryliony dolarów pomocy. Oprócz tego zostały uruchomione specjalne fundusze, które mają zajmować się wspieraniem twórców w tym ciężkim czasie. Został uruchomiony fundusz aktorski, fundusz filmowy i telewizyjny. Gildia aktorów oraz gildia reżyserów uruchomiły tego typu fundusze, one mają pokrywać podstawowe wydatki, takie jak czynszki, hipoteka, rachunki medyczne twórców. Gildia reżyserów oprócz tego udziela darmowe pożyczki dla swoich członków. Natomiast jak to wygląda w Polsce? Minister kultury, czyli pan Gliński, zapowiedział, że przeznaczy 20 milionów na wsparcie kultury w internecie. Nie wiem, jak to będzie się odbijało na przemyśle filmowym.
20 milionów, no... No, kwota jest żadna, no, nie oszukujmy się.
Co się dzieje w przemyśle filmowym? Otóż Polski Instytut Sztuki Filmowej powołał 16-osobowy zespół kryzysowy, który w chwili obecnej już miał 2 posiedzenia. No i oni zastanawiają się nad tym, jak pomóc tu i teraz oraz jak przygotować rynek na sytuację, gdy epidemia się skończy, o czym już rozmawialiśmy, że to też będzie duże wyzwanie i to nie będzie takie hop-siup po prostu otworzyć kina i wszyscy do nich wrócą. Będziemy mieli do czynienia z nawarstwieniem zamrożonych premier, no i z lękiem widowni przed powrotem do kina. Ten zespół kryzysowy postanowił, że więcej funduszy zostanie przeznaczone na prace deweloperskie, czyli rozwój projektu filmowego oraz stypendia scenariuszowe oraz zwiększono elastyczność wypłaty zaliczek. Przedłużono także termin spłat zobowiązań względem PISF-u do 3 lat. Oraz zezwolono, by internet mógł być pierwszym polem eksploatacji filmu bez obowiązku organizacji premiery kinowej.
To jest bardzo dobra wiadomość, którą PiS opublikował. Bo rzeczywiście to jest clue w dzisiejszych czasach.
Oprócz tego te wszystkie fundusze, o których wspomniałem, które powstają w Stanach Zjednoczonych, u nas także są planowane. Ten zespół kryzysowy pracuje nad tym, aby takie fundusze powołać, które miałyby właśnie wspierać twórców.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba Winston Churchill powiedział, że jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy? Więc rzeczywiście te pieniądze w tę kulturę trzeba pompować, tym bardziej, że teatry nie działają, te kina jeszcze jakkolwiek, wiesz, docierają do odbiorcy, w domu można sobie na to pozwolić. ale rzeczywiście no ta kultura jest bardzo potrzebna, żeby nie umarła. I to, wiesz, nie było takiego momentu na świecie nigdy, że były odwołane wszystkie przedstawienia teatralne, że w ciągu jednego dnia nie odbyło się chociażby jedno przedstawienie teatralne gdzieś na świecie. Jest to bardzo przerażające, no ale to się dzieje, jesteśmy tego świadkami. I wszyscy powinni być w tym solidarni. Tak mi się wydaje, że to też jest dosyć istotne, żeby nie było takich jednostek wybijających się. A niestety w Polsce mamy przykład tego, że pieniądze mogą być ważniejsze. Mamy twórców, którzy mimo tego, że powinniśmy siedzieć w domu, żeby jak najszybciej się tego cholerstwa pozbyć, organizują plany zdjęciowe i pracują. I takimi twórcami jest Patryk Wega i Konrad Niewolski. I uważam, że to jest bardzo nieetyczne i jest to bardzo niesportowe zachowanie.
Bez względu na to, jak oni to tłumaczą, nie wiem, jak oni to tłumaczą. Jeśli będą mówili, że o, my nie chcemy pozbawiać ludzi pracy i tak dalej. Jeśli ktoś przekłada pieniądze nad zdrowie swoje i innych przede wszystkim, ponieważ według mnie największym zagrożeniem przy tej epidemii jest nie to, że ja się zarażę, ale to, że ja będę zarażał innych i będę narażał innych na niebezpieczeństwo. Jeśli w takiej sytuacji pieniądze są ważniejsze i tworzenie filmów, które przyniosą mi gruby hajs, jest ważniejsze, no to powodzenia, panie Wega, no ale, no nie, no sorry, to jest niepoważne zachowanie i no mam nadzieję, że to się odbije na jego wynikach finansowych.
Shame. Shame. Shame.
Zapewne w całej tej sytuacji koronawirusowej ostatnią rzeczą, nad którą się zastanawiamy, to jest to, jak będą wyglądały Oscary w przyszłym roku, ale to jest dosyć znaczące ze względu na to wszystko, o czym już porozmawialiśmy na temat przesuwanych premier kinowych i wstrzymanych produkcji. Według regulaminu Amerykańskiej Akademii Filmowej i nie tylko, także na przykład Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, regulamin mówi, że filmy muszą mieć minimalny tydzień dystrybucji w kinach, aby mogły być kwalifikowane do tych nagród. No w chwili obecnej to już wydaje się mało prawdopodobne, przynajmniej dla tych tytułów, które teraz miały się premierować, ten film, o którym wspominałem, czyli Never Really, Sometimes, Always. Te filmy nie mogą spełnić tych oczekiwań. W związku z tym Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej wprowadziło zmiany w swoim regulaminie, że filmy już nie muszą trafiać na ten tydzień przymusowej dystrybucji w kinach, aby mogły się ubiegać o ich nagrody. To jest dosyć ważne, ponieważ właśnie o to były największe batalie przy Netflixie. I teraz pytanie, jak zachowają się Oscary? Czy Oscary także wprowadzą zmiany w swoim regulaminie, czy też nie?
Zresztą, no wprowadza to dosyć silny precedens. Wydaje mi się, że Amerykańska Akademia Filmowa będzie zmuszona się do tego ustosunkować i zmienić ten zapis w swoim regulaminie, bo inaczej, no, Oscary tegoroczne będą, no, nie odbędą się.
Chociaż no wiemy, że i tak większość tych takich Oscarowych premier szykuje się na jesień i na koniec roku, ale no jeśli wszystkie premiery teraz z tego okresu wiosenno-letniego będą się przesuwały na później, no to domyślam się, że te filmy także wpłynie to na ich premierę i być może one także będą przesuwane, czyli to jest taki efekt domina, który może bardzo zaszkodzić. No dobrze, ale może znajdźmy jakieś takie newsy, które dadzą jakąś taką, nie wiem, iskierkę nadziei w tych mrocznych czasach?
Jeżeli stęskniliście się za starymi, dobrymi, znanymi wam twarzami ze świata filmu, to możecie wejść na YouTube'a, na Twittera i zobaczyć, jak znane osobistości kinematografii radzą sobie w kryzysie i jak dopingują innych siedzących na kwarantannie.
I tak samo się utożsamiają z tymi osobami, ponieważ robią to przez, tak jak my wszyscy teraz się porozumiewamy, czyli przez Messengera, przez FaceTime'a, przez Skype'a i tak dalej. Na przykład Ethan Hawke ostatnio dla portalu IndieWire przeprowadził wywiad i kilkadziesiąt minut tego wywiadu po prostu poświęcił na czytanie, jak wam się podoba Williama Szekspira. Czyli jeśli lubicie Ethana Hawke'a i chcecie zobaczyć, jak czyta Szekspira, posłuchać, jak czyta Szekspira, to śmiało zajrzyjcie w link, który umieścimy na naszej stronie. Oprócz tego obsada Watchmenów serialu HBO także nagrała krótkie filmiki, w których instruują i pouczają, że trzeba myć ręce. I to jest chyba dosyć ciekawe. Obsada filmu Contagion Stevena Soderbergha. Pamiętasz ten film?
Pamiętam. Jest bardzo... teraz podejrzewam, że dosyć sporo zarobił.
Hello.
You can't panic now.
I know.
I'm gonna get you home.
I got people too, Dr. Cheever. We all do.
Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people.
Na tej liście najchętniej wypożyczanych filmów na platformach VOD to on tam się pojawia dosyć wysoko, gdzieś tam chyba na 7 czy 8 miejscu. W każdym razie obsada tego filmu, m.in. Matt Damon, Lawrence Fishburne oraz Kate Winslet, także nagrali swoje filmiki, czyli jeśli chcecie zobaczyć, jak Kate Winslet uczy mycia rąk, to także umieścimy ten link na naszej stronie.
Robert De Niro ostatnio wrzucił swój filmik, gdzie ostrzega przed wychodzeniem z domu i robi gest... Obserwuję was.
It's the only way that we're going to stop the spread of this virus. And it's only going to work if we all do it together.
Not just to protect ourselves, but to protect others and all the older people you love. Please. I'm watching you.
And I'm asking you from the bottom of my heart, all over the state of New York, stay home.
Mam nadzieję, że to się rozwinie w coś fajnego. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś inicjatywy, właśnie tak jak chociażby Ethan Hawke czytający Szekspira. Może ja bardzo chętnie pooglądałbym Kate Winslet, która nie tylko myje ręce, ale też czyta Szekspira. Najlepiej obydwie naraz. No, niech czyta Szekspira i myje ręce, to by było super. I drugi optymistyczny news, chociaż na razie to są pobożne życzenia, ale warto o tym wspomnieć. Pamiętasz Mad Maxa? Fury Road?
Oh, what a day! What a lovely day!
Want to get through this?
Let's go!
Był jednym z najwyżej ocenianych i najlepiej zarabiających filmów 2015 roku. Zdobył 6 Oscarów, był nominowany w kategorii najlepszy film. No wielki sukces, którego mało kto się spodziewał, kiedy ogłoszono, że ta długo oczekiwana kontynuacja powstanie i to jeszcze George Miller, 70-latek, będzie ją robił. No co się okazało? Okazało się, że stworzył petardę. Jest bardzo prosty, fakt, jest to film akcji, ale to w jaki sposób on jest opowiedziany wizualnie i to w jaki sposób jest zmontowany i nakręcony, no to jest mistrzostwo świata. Steven Soderbergh rozpływał się w zachwytach Guillermo del Toro, rozpływał się w zachwytach nad kunsztem Millera i wszyscy zastanawiali się, czy będzie kontynuacja. Były tam jakieś niesnaski prawne, ponieważ Warner Bros. Chciało, aby film trwał około 100 minut i był przeznaczony do kategorii wiekowej PG-13, no a tymczasem George Miller nakręcił dwugodzinny film z kategorią R. W związku z tym były jakieś tam niesnaski prawne, były jakieś ciągania się po sądach. Ostatecznie chyba już się pogodzili, ponieważ George Miller pracuje nad kontynuacją i ta kontynuacja będzie poświęcona postaci Furiozy, czyli bohaterki granej przez Charlize Theron. Obecnie Miller przeprowadza castingi przez Skype'a, oczywiście, rozmawiał już z Anną Taylor-Joy. No i wszystko się zapowiada, że być może w 2021 roku wejdą na plan i... Może pod koniec przyszłego roku, może na początku przyszłego zobaczymy kontynuację tego filmu. Ja osobiście bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
Tak, ja jeszcze chciałem z takich pozytywnych i fajnych informacji wyróżnić Netflixa w tej całej sytuacji, który nie wstrzymał wypłat dla swoich twórców, dla aktorów i mimo wstrzymanej pracy płaci im za tak jakby byli na planie. Więc to jest fajna rzecz, rzeczywiście, że Netflix nie zostawił ich samym sobie. Słuchajcie, no my staramy się patrzeć dosyć optymistycznie na przyszłość. Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie jak najszybciej opanowana i znowu będziemy mogli spotykać się w kinach.
Jak będzie wyglądał ten świat kinowy, jak będzie wyglądał świat dystrybucji kinowej, w jaki sposób będziemy oglądali te filmy, które filmy będziemy oglądali w kinach, a które w domu, to na pewno ulegnie zmianie i... No, będzie ciekawie przez najbliższy rok.
Tak, wszyscy się uczą tej całej sytuacji, tak samo producenci, kiniarze, ale i odbiorcy. Wszyscy musimy nauczyć się nowej sytuacji, ale nie zapominając tego, jak ta sytuacja wyglądała wcześniej, żebyśmy patrzyli z nadzieją na to, że jak to wszystko się skończy, będziemy mogli wrócić do kina i apelujemy o to, że jeżeli to się skończy, idźcie do kina. Nie przyszywajcie się do tego fotela w domu, czy łóżka w domu, na którym przyzwyczajcie się oglądać seriale i filmy. Wróćcie do kina.
My na pewno się nie zmienimy, jak co tydzień we wtorki o 8 rano. Premiera kolejnego odcinka. Zapraszamy już teraz do słuchania.
No to tyle na dzisiaj.
Dziękuję Ci bardzo, Konrad, za rozmowę.
Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i myjcie ręce.
Zostańcie w domu. Cześć.